I wracamy do Odysei Wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie w ten upalny dzień. Jak Państwo słyszeli, rekord ciepła padł i to dwukrotnie przebity. Toruń i Słubice odpowiednio w Toruniu 40 stopni 30, a w Słubicach 40,5 stopnia na termometrze. A więc długo oczekiwany, bo ponad wiek czekaliśmy na to, aby rekord ciepła został pobity. I to stało się tego lata i to na początku. Poprzednie rekordy ciepła z końca lipca roku 2021, a teraz już pod koniec czerwca zapytały upały i bardzo możliwe, że to nie ostatnia taka fala. Mam nadzieję, że mimo tego, że jest gorąco, Państwo po pierwsze mają czas i możliwość słuchania Radia Wnet, a po drugie, że jakoś sobie Państwo z tymi upałami radzą. Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś mieszka w dużym mieście, to może to być doświadczenie trudne, o czym Państwo nas informują, że to nie jest sprawa prosta. Kto może, to rzeczywiście lepiej, żeby uciekał tam, gdzie jest cień, gdzie są drzewa i gdzie jeszcze w dodatku jest woda. To może być na najbliższe dni najlepsze połączenie. A propos połączenia, mamy połączenie z Robertem Bagińskim, dziennikarzem, publicystą, portal Inna Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam.
W gorące dni u pana redaktora jeszcze goręcej, bo pan redaktor to ziemie zachodnie, województwo lubuskie. To tam padł rekord ciepła, więc nie wiem, jak sobie radzicie tam na zachodzie, bo u nas pod Warszawą jest bardzo, bardzo ciepło, no ale to jednak nie 40,5 stopnia.
No, staramy sobie jakoś się radzić, jak każdy, dużo wody, dużo cienia i oczywiście mniej ruchu, więc jest czas na książkę.
To jest jakiś pomysł i taka uniwersalna zasada, której warto się trzymać. No, jedyne co jest dobre, to że za 2-3 dni ma już być nieco chłodniej, a najbliższy weekend podobno w nocy z soboty na niedzielę ma być 13 stopni. To już brzmi zupełnie akceptowalnie z naszego punktu widzenia. Oczywiście upałów po 30 parę stopni. Ale gorąco też jest w świecie mediów i my naszą rozmowę, panie redaktorze, mediom poświęcimy, bo wydaje się, że dochodzi do jakiejś istotnej zmiany na polskim, nie tylko rynku mediów, ale także w polskiej debacie publicznej jako takiej. Alicja Defrateka to jest taka analityczka, powiedzmy tak szumnie, związana ze stroną liberalną, między innymi z Instytutem Forum Organizacji Rozwoju, to jest Instytut z Leszka Balcerowicza, no, która napisała na platformie X, że właśnie strona lewicowo-liberalna nie wywiązuje się ze swojego zadania, bo nie powołała żadnej własnej telewizji, tak jakby nie miała dotychczas, a do tego nie zamknęła i nie zlikwidowała telewizji Republika, no i pozwoliła urosnąć takim mediom jak Kanał Zero. Więc to jest coś, co martwi i co powoduje, że część przynajmniej wyborców i ekspertów strony liberalnej no czuje niepokój, czuje, że coś się zmienia i że bez takich ruchów jak likwidacja mediów opozycyjnych to dalej się nie uda prowadzić debaty publicznej. Panie redaktorze, co to oznacza?
No, to przede wszystkim oznacza, że rządzącym, ale jak widać również ich apologetom, bardzo trudno pogodzić się z faktem, no, rzeczywistością właściwie, że media, które były i chyba wciąż mają być, ale dosyć nieudolnie to robią, ich osłoną, nie spełniają do końca funkcji, która miałaby służyć rządzącym, ponieważ nie mają już takich zasięgów, ale przede wszystkim, i to jest chyba kluczowe i może ta pani powinna nad tym się głębiej zastanowić, nie mają wiarygodności, ale również takich umiejętności w kontekście zmieniającej się struktury społecznej, przyzwyczajeń konsumentów informacji, bo ta pani wspomniała o kanale Zero i myślę, że w stronie rządowej, czyli środowiskom liberalno-lewicowym, no, bardzo doskwiera fakt, że nie posiadają swojego odpowiednika kanału Zero, czyli takiego medium, które mogłoby narzucać cykl narracyjny, co kiedyś się robiła Gazeta Wyborcza, TVN, ale dzisiaj komunikują się głównie i przede wszystkim ze swoją bańką narracyjną przy użyciu, przepraszam, ale bardzo tępych metod, które na co dzień, jak ktoś ma tyle zdrowia, czasu i chęci, to może to zweryfikować w mediach publicznych, choćby w Telewizji Polskiej.
Rzeczywiście widać tam wzrost. Zresztą wielu zwolenników Donalda Tuska opuszcza właśnie TVN, uważając tą stację za nie dość radykalną w popieraniu Donalda Tuska, ale rzeczywiście chcą więcej, chcą ostrzej, dlatego wybierają TVP Info. No ale zjawisko, jakim jest Kanał Zero, bo to medium, no o ile Telewizja Republika nadaje, powiedzmy, dla osób już prawicowych, to Kanał Zero zdaje się przebijać pewne bańki.
No tak, bo w ogóle sam internet, ale przede wszystkim YouTube, który jeszcze kilka lat temu niektórzy położyli w grobie, dużo mówi o polskiej rzeczywistości medialnej. No Dominii 2026, gdzie rzeczywiście jest Kanał Zero i później długo, długo nic. Też można powiedzieć, że to nie jest tylko Kanał Zero, bo jak spojrzymy na dane dotyczące najbardziej i najczęściej wyświetlanych kanałów YouTube'owych, no to tam w pierwszej dziesiątce, oprócz owego Kanału Zero, zobaczymy również Radio Wnet, Republikę, zobaczymy w Polsce 24, które razem potrafią wygenerować miesięcznie, i to nie w takim miesiącu jak czerwiec, gdzie mieliśmy głośną aferę z doktorem Kasprzykiem, ale od w jakimś przeciętnym miesiącu jak marzec, kwiecień czy maj, kiedy nie było tak głośnej afery, razem wspólnie około 75 do 80 milionów wyświetleń, gdzie powiedzielibyśmy mainstreamowe kanały, również będące w tej pierwszej dziesiątce, jak Super Express, TVN czy Polsat, wspólnie generują około 17 milionów. I to pokazuje, że siła oddziaływania ośrodków absolutnie niezależnych od władzy jest w sieci, w tym wypadku w YouTubie, jest o wiele większa. I to chyba pokazuje, że środowiskom konserwatywnym, chociaż Kanał Zero trudno nazwać środowiskiem konserwatywnym, wolność słowa po prostu służy. I tak chyba zawsze było, że ludzie środowisk konserwatywnych, czyli otwarci na dyskusję, na argumenty, lubili środowisko wolności słowa. Natomiast lewica raczej lepiej czuła się tam, gdzie prawica była petentem, a nie, tak jak teraz, mamy do czynienia gospodarzem dyskusji.
Jest też gospodarzem i rozgrywa najgroźniejszą w tej kadencji, zdaje się, dla tej ekipy aferę, czyli aferę Szpitala Południowego.
Tak, ta afera i jej rezonowanie na opinię publiczną to jest właśnie przede wszystkim zasługa Kanału Zero, ale nie tylko, bo wszystkie te informacje, które najpierw zostały upublicznione na portalu, później w samym kanale, one były rozpowszechniane i mocno dyskutowane w mediach społecznościowych, i to również pokazuje, że ta piąta władza, czyli komentariat, w ogóle media społecznościowe, no to jest miejsce, które powoduje, że po pierwsze wszystko, co pojawia się w mediach, jest najpierw weryfikowane, później oceniane, i jeżeli jest to afera w opinii odbiorców wiarygodna, mocna, godna tego, żeby ją lewarować i jeszcze bardziej podkreślać jej znaczenie, no to ona się przebija. I ta afera dzięki mediom społecznościowym no bardzo mocno uderzyła w rządzących i chyba mocno liżą rany. 130 milionów tej afery, jak pokazuje Res Futura, no to nie jest kij dmuchał. Pokazuje to, że przebiła się poza bańki, czyli poza bańki narracyjne, które dotychczas były dosyć nieprzemakalne, szczelne.
rzeczywiście to jest afera, która wydaje się przechodzi, no, trafia także do tych, którzy nie są zwolennikami szeroko pojętej prawicy, bulwersuje i co ciekawe nie chce gdzieś zgasnąć. To jest afera, która cały czas się rozwija. Dzisiaj przesłuchiwany jest dr Emil Jędrzejewski. Stawił się w prokuraturze z pełnomocnikiem, a z kolei obrońca pana Dawida Kasprzyka, pan Cezary Dybuła, zaczyna coraz ciekawiej opowiadać. W tej chwili utrzymuje, że ordynator chirurgii, właśnie dr Emil Jędrzejewski, zarządzał także SOR-em, zdaniem pana redaktora. To wszystko zaczyna wyglądać na taką próbę głębokiego zdezawuowania, odwrócenia tematu i opowiadania trochę tak jak komuniści opisywani przez Józefa Mackiewicza w tym synonimie czarnego sufitu, że kiedy sufit był biały, no to jeżeli ktoś chce kłamać, to mówiłby, że no sufit jest szary albo ma jakieś odcienie, a komunista przyjdzie i powie, ten sufit jest czarny. No i działa to w ten sposób, że jak się podaje takie bardzo twarde twierdzenie kontrfaktyczne, no to część osób zaczyna uważać, a może jednak coś w tym jest, może ten sufit wcale taki biały nie jest. No i trochę w tej zasadzie w tej chwili pan Dybuła opowiada, że to nie jego klient, tylko właśnie Emil Jędrzejewski, będąc ordynatorem chirurgii, miał mieć na SOR-ze własny jakiś VIP salonik. Tego typu działania medialno-polityczne pozwolą Platformie wyjść z tego kryzysu?
Nie pozwolą, bo oni wciąż nie rozumieją, że czasy się zmieniły. Tak jak powiedziałem na początku, zmieniła się również struktura społeczna konsumentów informacji. Pan Dybuła, premier Donald Tusk i wielu innych. No to jest takie powiedzenie, nie nauczysz starych psów nowych sztuczek. Oni nie rozumieją, że ta rzeczywistość zmieniła się naprawdę bardzo mocno i oceniając tą aferę z doktorem Kasprzykiem, z salonikiem VIP, w kontekście naszej rozmowy wokół mediów, to tu nawet nie potrzeba jakiejś wielkiej analizy politycznej, medialnej, ale taki prosty wniosek. I to jest konsekwencja również tych zmian, które zaszły na rynku mediów, że ludzie nie lubią być traktowani tak niepoważnie, tak, przepraszam za kolokwializm, ale jak matoły, jak stado baranów, kiedy wychodzi adwokat albo premier po przesłuchaniu pana doktora i od razu dezawołuje go. Ludzie to wszystko widzą i zastanawiają się, jak to jest, że z jednej strony mamy rzeczywistość opisywaną przez dziennikarzy, opartą na dowodach, faktach, a z drugiej strony alternatywną rzeczywistość, którą próbuje im się kreować przez no, utytułowanych mecenasów, przez premiera. Myślę, że ludzie absolutnie tego nie kupią. To nie pomoże Platformie Obywatelskiej, ale bardzo mocno ugruntuje opinię o tej partii, że jest ona niewiarygodna, że utraciła jakiekolwiek prawo do oceniania innych. I kończąc ten wątek, kiedyś, teraz w weekend chyba, był zjazd partii Jedna Rosja z Władimirem Putinem na czele. Kilka lat temu, kiedy jeszcze Putin był premierem, ta partia również rządziła w Rosji i wtedy ukuto takie powiedzenie: partia żuli i złodziei na tą partię. I myślę, że po tej aferze i po tej kontrnarracji, którą próbują kreować wobec faktów, szybko również Koalicja Obywatelska może zasłużyć na jakąś równie ciekawą, a może jeszcze bardziej oryginalną nazwę w Polsce.
Rzeczywiście w tej chwili, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, może tak się zdarzyć, że ta partia stanie się trochę partią obciachu, że w tej chwili przyznawanie się do Platformy będzie czymś, co nie będzie wypadało publicznie, no i afera na SOR-ze jest czymś, co ten proces może potęgować. Stąd właśnie to pytanie o media, o ten atak na media i czy to nie jest takie rozpaczliwa próba przez część zwolenników jakoś ugruntowania, czy jakoś powrotu do tej pełnej kontroli nad debatą publiczną przez stronę liberalną.
Tak, oni chcą przejąć ponownie tą kontrolę, bo nie mogą pogodzić się z tym, że jednak utracili wpływ na przekaz, dlatego że no, tak naprawdę największa zmiana na rynku medialnym, jaka dokonała się w ostatnich miesiącach czy latach, no, polega na tym, że ten lewicowo-liberalny mainstream utracił, no może jeszcze nie całkowicie, ja bym takich tez kategorycznych nie stawiał, że oni utracili, niektórzy to próbują robić, wpływ na interpretowanie rzeczywistości. Oni oczywiście dalej mają pieniądze, mają nazwiska wykreowane przez lata, często są to dzieci byłych komunistów, esbeków, mają duże portale, ale i to jest kluczowe, nie mają wpływu na... Nie mają wyłączności na wpływ i po reakcjach rządzących mediów, właśnie tych napastliwych, widać, że oni nie chcą się z tym w ogóle pogodzić. Zapomnieli jednak, że chociaż to już minęło ponad 2000 lat od śmierci Arystotelesa, ale to on powiedział, że przekaz musi mieć trzy rzeczy: etos, logos, patos, czyli musi być wiarygodny, musi być sformułowany umiejętnie i musi wzbudzić emocje, ale to nie mogą być emocje tak jak teraz, no, zażenowania po takich wypowiedziach pana Dibuła i innych, więc media głównego nurtu, te mainstreamowe, nie rozumieją, że jeszcze będą żyły, ale jeżeli nie zmienią się, czyli nie spowodują, że w ich działaniach, ich przekazach kluczowy będzie klient, konsument, odbiorca i będą go traktować poważnie, a nie jak stado baranów, no to piąta władza, czyli najważniejsza, komentariat, spowoduje unicestwienie tych mediów.
Unicestwienie i przebudowę to będzie efekt obecnej kadencji Sejmu, trzecich rządów Donalda Tuska, czyli gruntowna przebudowa świata medialnego i koniec liberalnej dominacji w debacie publicznej, w dyskursie publicznym.
No, chciałoby się powiedzieć, że tak, ale ja bym jednak całkowicie nie stawiał tezy, że to będzie koniec, ponieważ oni są wciąż silni, mają dostęp do mediów, mają duże możliwości, ale co najważniejsze, no z pomocą idzie im Unia Europejska, która poprzez różnego rodzaju regulacje, jak ten Digital Services Act, znany w Polsce jak DSA, czyli akt o cyfrowych usługach, próbuje wpłynąć na algorytmy, próbuje wpłynąć na duże big techy, dlatego że liberałowie wiedzą, że nowa cenzura, czyli próba marginalizowania tych mediów konserwatywnych, a zlewarowania tych liberalno-lewicowych, ona musi być no, taka trochę subtelna jak ręka chirurga, ale ubrana w szaty, nie wiem, obrońców rodziny, wartości demokratycznych, czy walki na przykład z mową nienawiści. Więc będą próbowali tutaj, mając świadomość, że na jednym obszarze przegrali, to w innym obszarze, czyli tam, gdzie można ograniczyć wolność słowa w sposób zawalowany, mogą odegrać się. I to wciąż jest duże wyzwanie dla środowisk konserwatywnych, ale również, ja tutaj krytykowałem Koalicję Obywatelską, to nowe media to jest również wyzwanie dla polityków konserwatywnych, również dla PiS-u, bo tutaj często nieraz jednak widać trochę więcej paździerzu niż jakby umiejętności dostosowania się do nowych czasów.
I rzeczywiście ten brak dostosowania się może być kluczowy i to jest jednak ciekawe, że to prawica w tej chwili potrafi do nowych czasów lepiej się przystosować niż liberałowie i lewica, o czym mówił Robert Pagiński, dziennikarz publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia gorącego.
Do zobaczenia, do usłyszenia i mam nadzieję, że to będzie piękny dzień, chociaż oczywiście zapowiada się kolejny dzień upalny. Można się przyzwyczaić, mam nadzieję, można w jakiś sposób także spróbować spędzić te dni miło. A na pewno liczę, że Państwo w dobrym nastroju to trzymają do środka tygodnia, kiedy już w środę ma być mniej upalnie. A tymczasem trzymamy się i do usłyszenia.